Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Valentin. Mamy dzisiaj sobotę, 12 grudnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióro Agnieszki Kumor. Potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Piotr Kamiński paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Dziesiątki tysięcy manifestantów przeszło ulicami większych miast na całym świecie, domagając się przyjęcia w Kopenhadze podczas szczytu klimatycznego ONZ ambitnego i daleko idącego programu walki z ociepleniem naszej planety. W Kopenhadze zadymiarze próbowali przyłączyć się do manifestacji, rozbijając witryny sklepowe. Aresztowano 400 osób. Mamy kolejny odcinek serialu dotyczącego choroby znanego francuskiego piosenkarza i legendy tutejszego rocka Johnny'ego Hallydaya. Biały Dom po raz kolejny zaapelował do Teheranu o ścisłe przestrzeganie zobowiązań, jakie Iran zapowiedział wobec negocjacyjnej szóstki w sprawie programu nuklearnego. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Dziesiątki tysięcy manifestantów przeszło ulicami większych miast na całym świecie, domagając się przyjęcia w Kopenhadze podczas szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych ambitnego i daleko idącego programu walki z ociepleniem naszej planety. Zorganizowały je organizacje pozarządowe. Do takich manifestacji doszło na razie w Canberrze, Sydney i Melbourne, w Australii czy w Manili na Filipinach, w Hongkongu i Dżakarcie oraz oczywiście w Kopenhadze. Ulicami miasta przeszło tam według policji kilka tysięcy, według organizatorów i telewizji duńskiej kilkadziesiąt tysięcy osób. Było wśród nich około 300 zadymiarzy, którzy w kominiarkach i czarnych swetrach rozbijali witryny sklepowe i restauracje McDonald'sa znajdujące się przy trasie pochodu. Podczas manifestacji w Kopenhadze, podczas całej manifestacji w stolicy Danii aresztowano 400 osób. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Mamy kolejny odcinek serialu dotyczącego choroby znanego francuskiego piosenkarza i legendy tutejszego rocka Johnny'ego Hallydaya. W nocy z piątku na sobotę zaatakowany został i pobity przez nieznanych sprawców lekarz, który operował piosenkarza w amerykańskim szpitalu w Paryżu, Stéphane Delajoux. Dokonali tego prawdopodobnie wielbiciele Hallydaya, których we Francji jest bez liku. Producent piosenkarza powiedział, że zdaniem amerykańskich lekarzy z Los Angeles, gdzie Hallyday został hospitalizowany i któremu zaaplikowano sztuczne całkowite znieczulenie, czyli śpiączkę, operację w Paryżu musiał przeprowadzić jakiś rzeźnik, a nie chirurg. Hallyday podał lekarza do sądu, lekarza francuskiego. Adwokat neurochirurga, notabene ten sam, który broni Romana Polańskiego, mecenas Hervé Temim, zapowiada, że operacja udała się doskonale, co potwierdza ordynator paryskiej kliniki, w jakiej przeprowadzono zabieg. Przypomnijmy, że 66-letni piosenkarz przebywa w szpitalu Cedars-Sinai w Los Angeles. Tamtejsi lekarze ponownie uśpili chorego po wcześniejszym wybudzeniu go z narkozy po przebyciu operacji związanej z infekcją, jaka przyplątała się do niego po wcześniejszym zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym w Paryżu przez kontrowersyjnego neurochirurga zwanego lekarzem gwiazd, który wielokrotnie był na bakier z prawem z powodu licznych fałszerstw ubezpieczeniowych. Mało znany poza granicami Francji, Johnny Hallyday jest postacią niezwykle popularną we Francji, gdzie występował na 45 koncertach i gdzie wydano ponad 100 milionów egzemplarzy jego płyty. Po Unii Europejskiej Stany Zjednoczone wyraziły duży niepokój z powodu zaawansowanego stanu irańskiego programu nuklearnego, który zdaniem Waszyngtonu służy m.in. do rozwoju badań nad irańską bronią atomową. Biały Dom po raz kolejny zaapelował do Teheranu o ścisłe przestrzeganie zobowiązań, jakie Iran zapowiedział wobec negocjacyjnej szóstki Chin, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji i Niemiec. W przeciwnym razie, potwierdza Waszyngton, na Iran nałożone zostaną sankcje międzynarodowe. Jak oświadczył w piątek amerykański sekretarz obrony Robert Gates, jeśli władze irańskie nie zmienią swojej postawy, to już wkrótce będziemy świadkami dodatkowych i znacznych sankcji nałożonych przez społeczność międzynarodową. Mówi się m.in. o ograniczeniach bankowych, podróżach dyplomatów, nowych inwestycjach, czy też imporcie rafinowanych już produktów przeróbki ropy naftowej. Iran rocznie takich przerafinowanych produktów importuje za około 70 miliardów dolarów. Irański minister spraw zagranicznych Manusher Mottaki oświadczył w sobotę po południu, że, cytuję, żadne sankcje wobec Iranu nie wywrą na Teheran żadnego wrażenia i nie odniosą żadnego skutku. Koniec cytatu. Szef irańskiej dyplomacji powiedział też, że do realizacji swego cywilnego programu nuklearnego Iran potrzebuje jeszcze od 10 do 15 elektrowni atomowych. Tu Paryż, RFI. Wiceminister obrony RP Stanisław Komorowski i podsekretarz stanu USA Ellen Tosher podpisali w Warszawie umowę o statusie amerykańskich wojsk na terytorium Polski. Umowa SOFA, z angielskiego Status of Forces Agreement, negocjowana przez 15 miesięcy, wiąże się z umową o umieszczeniu w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej i baterii obrony powietrznej Patriot. Dokument uzupełnia wspólną wszystkim państwom sojuszniczym umowę o NATO i będzie miał zastosowanie w razie przebywania w Polsce na podstawie odrębnego porozumienia wojsk amerykańskich. Przewiduje m.in., że w amerykański personel wojskowy stacjonujący w Polsce, że amerykański personel wojskowy stacjonujący w Polsce będzie zobowiązany przestrzegać praw RP, a w razie jego naruszenia podlegałby polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Dotyczy także zwolnień celnych i podatkowych, wstępu pojazdów, samolotów i okrętów USA na terytorium Polski, odszkodowań i zasad noszenia broni. Wicepremier Bułgarii Cvetan Cvetanov poinformował, że Stany Zjednoczone prowadzą z Bułgarią negocjacje dotyczące przyjęcia więźniów przetrzymywanych w amerykańskiej bazie wojskowej Guantanamo. Poinformował, że prowadził rozmowy na ten temat z amerykańskim dyplomatą Danielem Freedom, który przebywał w Sofii na początku grudnia. Cvetanov dodał, że decyzja nie została jeszcze podjęta. Z kolei premier Bułgarii Bojko Borysow stwierdził w sobotę, że Bułgaria powinna przyjąć jednego więźnia oraz że sam wystąpi o to do parlamentu. Podczas audiencji w Watykanie premier Albanii Sali Berisha zaprosił papieża Benedykta XVI do swego kraju na przyszłoroczne obchody setnej rocznicy urodzin błogosławionej matki Teresy z Kalkuty. Albański premier przekazał papieżowi listy z oficjalnym zaproszeniem na uroczystości ku czci misjonarki z pochodzenia Albanki. Matka Teresa z Kalkuty zmarła w 1997 roku i została wyniesiona na ołtarze po wyjątkowo krótkim procesie beatyfikacyjnym przez Jana Pawła II w 2003 roku. Papież Jan Paweł II był w Albanii w roku 1993. Był to dziennik Radia France International.
Informujemy Państwa, że począwszy od soboty 19 grudnia 2009 roku RFI zaprzestaje nadawania audycji radiowych w języku polskim. Słuchacze odnajdą te programy na portalu internetowym www.rfi.fr lub www.rfi.fr/po polsku aż do całkowitego zakończenia działalności RFI w tym języku.
Słuchają Państwo Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem prasy francuskiej, dzisiejszej prasy francuskiej, Agnieszkę Kumur.
W niedzielę 13 grudnia w Katalonii odbędzie się nieformalne referendum. 700 tysięcy Katalończyków w 171 miejscowościach odpowie na pytanie, czy jesteś za tym, by Katalonia była niezależnym państwem prawa, demokratycznym i socjalnym, zintegrowanym z Unią Europejską. O okolicznościach tego niecodziennego głosowania i jego skutkach pisze obszernie Libération w reportażu François Musso. Przyjęta 6 grudnia 1978 roku w ogólnonarodowym referendum Konstytucja Demokratycznej Hiszpanii przewiduje, że każda z tworzących ją 17 wspólnot autonomicznych ma cieszyć się dużą autonomią. Z różnych względów cztery wspólnoty, Katalonia, Kraj Basków, Galicja i Andaluzja, posiadają najszersze kompetencje. Konstytucja z 78 była wynikiem kompromisu zawartego między zwolennikami separatyzmu i centralizacji. Dziś kompromis ten wydaje się nie wytrzymywać próby czasu. W kwietniu przyszłego roku w największych miastach, w tym w Barcelonie, odbędzie się kolejne głosowanie za niezależnością wspólnoty. Na obecne referendum nie ma formalnej zgody. 2/3 Izby Deputowanych, która jest izbą niższą parlamentu Hiszpanii, inaczej Cortesów, ani zielonego światła ze strony rządu. Jest więc ono zupełnie nieformalne, ale budzi zrozumiałe emocje w kraju, w którym jedność państwowa jest najświętszym przykazaniem. Hiszpanów od dawna straszą widma dwóch nacjonalizmów, baskijskiego i katalońskiego. Regularnie organizowane od lat 80. przez separatystów sondaże wskazywały, że liczba niezadowolonych utrzymywała się na poziomie od 30 do 35%. Ostatnie lata wykazały tendencję zwyżkową. 50,3% zwolenników oderwania Katalonii wobec 17% przeciwników. Czytamy w sondażu zorganizowanym przez Uniwersytet Oberta. Argumenty separatystów są niezmienne od lat. Madryt uciska podatkami, nie można spokojnie zarządzać drogami, portami i lotniskami. Nie można mieć własnego hymnu, flagi narodowej, choć można posługiwać się obok kastylijskiego, przypomnijmy, językiem katalońskim we wszystkich urzędach. Ale separatystom to nie wystarcza. Chcą więcej, chcą być odrębnym narodem. Są dwa rodzaje katalończyków, twierdzi sceptycznie jeden z rozmówców dziennikarza Liberation. Ci, którzy sądzą, że można jeszcze czegoś oczekiwać od Madrytu i ci, którzy są przekonani, że lepiej się rozstać. Niedzielna ludowa konsultacja pokaże, jak jest naprawdę. Cała francuska prasa wstrzymała oddech wobec operacji dokonanej na piosenkarzu Johnnym Hallidayu przez amerykańskich lekarzy w Los Angeles, dzięki której udało się go połatać po nieudanej operacji autorstwa francuskiego neurochirurga w jednej z paryskich klinik. Po raz drugi w ciągu kilku dni Johnny został wprowadzony w stan śpiączki, by oszczędzić mu niepotrzebnych cierpień. Francuski lekarz ma za sobą kilka procesów zakończonych wyrokami kar pieniężnych wypłaconych ofiarom jego fuszerki. Zapowiada się kolejny, gdyż rodzina piosenkarza zamierza podać lekarza gwiazd do sądu. Pisze o tym obszernie Le Figaro. Zresztą na innych stronach prawicowa gazeta przypomina poniekąd kronikę kryminalną. Opisując toczony przed sądem proces w sprawie najbogatszej fortuny Francji, Liliane Bettencourt, właścicielki L'Orealu, która dała w prezencie pewnemu przyjacielowi fotografowi łącznie 993 miliony euro. Rodzina twierdzi, że dziedziczka jest niespełna rozumu i żąda od sądu wydania wyroku na zachłannego fotografa pod zarzutem wyłudzania pieniędzy. Z kolei na Cyprze sprofanowano grób i skradziono zwłoki byłego prezydenta Tassosa Papadopoulosa. Pisze o tym również Le Figaro. Przypomnijmy, że w sławetnym referendum w roku 2004 Cypryjczycy greckiego pochodzenia, greckiej części, przychylili się do zdania swego prezydenta i głosowali przeciwko reunifikacji wyspy. Motywacje złoczyńców są niejasne. Grecka część Cypru pogrążyła się w smutnej zadumie. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Strasburg, stolica Alzacji, kojarzy nam się z siedzibą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie zawsze pamiętamy o podwójnym rodowodzie tego regionu, o jego przynależności do dwóch światów, germańskiego i łacińskiego. Na skrzyżowaniu wielkich osi Starego Kontynentu Alzacja była przez stulecia kością niezgody między Francją a Niemcami, przechodząc z rąk do rąk po każdej z kolejnych wojen. Właśnie dlatego mogła się stać symbolem pojednania i budowy zjednoczonej Europy, a Strasburg siedzibą pierwszych instytucji europejskich. Dialog języków i kultur jest założeniem stowarzyszenia o nazwie Europejska Stolica Literatur, ACEL. Stowarzyszenie to organizuje rokrocznie na jesieni europejskie spotkania literackie w Strasburgu, aby, jak czytamy na jego stronie internetowej www.prixeuropeandeliterature.eu, zbliżyć narody europejskie, zbliżając ich kultury, a konkretnie ich reprezentantów. Kultura innego kraju jest bowiem dla nas abstrakcją, jeżeli nie ma twarzy. Od 2006 roku pisarz jednego z krajów Unii Europejskiej otrzymuje Europejską Nagrodę Literacką, stając się reprezentantem literatury swego kraju. Mówi wiceprzewodniczący stowarzyszenia ACEL, francuski pisarz, poeta i tłumacz Gérard Pfister.
Le jury du prix est composé d'éditeurs, d'écrivains, d'universitaires, de traducteurs.
Jury Europejskiej Nagrody Literackiej składa się z wydawców, pisarzy, wykładowców uniwersyteckich, tłumaczy. Kryteria przyznania nagrody są proste. Chodzi o to, aby każdy kraj Unii Europejskiej miał własną twarz, a to oznacza wyróżnienie dzieła reprezentatywnego dla danej literatury, ale także będącego świadectwem świadomości historycznej danego kraju. Hiszpan Antonio Gomeda, pierwszy laureat, jeden z największych twórców współczesnej literatury hiszpańskiej, wyróżnił się także w walce z frankizmem. Tadeusz Różewicz ze względu na różnorodność jego twórczości, siłę jego teatru i poezji, szlachetność postaci, wydał nam się jedną z najpiękniejszych twarzy dzisiejszej Polski. Różewicz walczył w ruchu oporu pod okupacją niemiecką. Podczas panowania reżimu komunistycznego bronił największych wartości swego kraju. Bronił demokracji. Dlatego ten pisarz wydaje nam się godny Europejskiej Nagrody Literackiej. Nagroda Nobla też wyróżnia nie tylko wielkich pisarzy, ale także pisarzy reprezentujących wielkie wartości demokratyczne, kulturalne. Wydaje mi się, że Europejska Nagroda Literacka powinna dawać świadectwo tego, co stanowi podstawowe wartości europejskie.
Il me semble que le prix européen de littérature doit témoigner de ce qui fait les valeurs fondatrices de l'Europe.
Tadeusz Różewicz otrzymał Europejską Nagrodę Literacką w 2008 roku. Wraz z nim dostali nagrody jego tłumacze Krzysztof Jerzewski i Claude-Henri Dubord. Tłumaczenie to pierwszy język europejski, brzmi definicja w obiegu w Unii Europejskiej. Partnerami Europejskiej Nagrody dla Tłumaczy jest Thierry Davis, sekretarz generalny Rady Europy, miasto Strasburg i francuski MSZ. Laureatką Europejskiej Nagrody Literackiej została w tym roku grecka pisarka i poetka Kiki Dimula. Jej nazwisko brzmi dla nas tak samo egzotycznie, jak nazwisko i imion Tadeusza Różewicza w uszach Greków i nie tylko Greków. Francuzi wręcz nie potrafią go wymówić, a co dopiero zapamiętać. Organizatorom strasburskich spotkań literackich chodzi także i o to, aby Europejczycy przezwyciężyli intelektualne lenistwo, tendencję do zamykania się w kręgu znanym i bezpiecznym i otworzyli się w stronę innego.
Flanflant les airs démodés, une orange pressée. Méditerranée, il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette. L'étoile du nord, tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Un dernier baiser avant d'arriver au port. La nuit regrette encore. On voit le sémaphore. Tu fais un vœu, je te fais mes adieux. Et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout.
A gdyby integracja się powiodła? Tak brzmi tytuł artykułu na temat historii imigracji we Francji pióra francuskiego publicysty Alaina Duhamela na łamach dziennika Libération. Przypomina on, że Francja jest tradycyjnie krajem docelowym imigrantów w odróżnieniu od jej sąsiadów Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Migracje nigdy nie były proste w obsłudze, nawet wtedy, kiedy były świadomie organizowane, jak w latach 60. Sprowadzano wówczas całe wsie z Maroka na zamówienie wielkich firm samochodowych. Niezależnie od pochodzenia geograficznego czy religii, kolejne fale imigrantów zawsze przynosiły ze sobą napięcia, nawet przemoc, zwłaszcza w okresach kryzysowych. Po zamordowaniu w 1894 roku prezydenta Sadiego Carnota przez anarchistę o włoskim nazwisku na południu Francji miały miejsce prawdziwe pogromy, których ofiarą padali pracownicy włoscy. Kryzys w latach 30. powodował wybuchy ksenofobii i antysemityzmu pod adresem Polaków i uchodźców z Europy Środkowej. Podczas wojny w Algierii pracownicy z Magrebu, nawet w sytuacji całkowicie legalnej, nie byli bezpieczni. A jednak z czasem, z upływem lat i stuleci, integracja zawsze się udawała. Jej warunkiem było poszanowanie praw Republiki Francuskiej. Jej kształtem mozolna walka przeciwko dyskryminacji przez przyswajanie języka, szkołę, zaangażowanie rodzinne. Jednym z najdramatyczniejszych okresów były straszliwe przedmieścia, przezwane po francusku bidonville, lipne miasta, w latach 50. To, co dzieje się teraz, nie jest trudniejsze niż wówczas i nie wiąże się wyłącznie z islamem. Olbrzymia większość muzułmanów integruje się powoli, ale nie wolniej niż Polacy, którzy przyjechali do Francji pod wodzą swych księży. Francja ma ambicję reprezentowania wartości uniwersalnych, a to łączy się w sposób naturalny z imigracją, pod warunkiem, że prawa i obowiązki będą ze sobą symetrycznie powiązane. Wobec tej historycznej ewolucji spór o minarety i meczety jest absurdalny i sztuczny, kończy Alain Duhamel na łamach dziennika Libération.
Na łamach dziennika Le Figaro francuski politolog Pascal Perrineux też uzmysławia nam różnicę między teraźniejszą a niegdysiejszą Europą, porównując postawy jej mieszkańców wobec kryzysu w latach 30. XX wieku i obecnie. Przypomina on, że w przedwojennej Francji manifestacje uliczne organizowane przez ekstremistyczne formacje polityczne, skrajną lewicą i skrajną prawicą, powodowały ofiary w ludziach i tysiące rannych. Nic podobnego nie zdarza się dzisiaj, pomimo bezustannych demonstracji. Francja ma z pewnością jeden z największych w Europie potencjałów w dziedzinie protestów społecznych. Świadczą o tym wyniki sondażu Eurobarometru zrealizowanego w 27 krajach członkowskich. Na łamach Le Figaro znajdujemy dane dotyczące tylko największych krajów starej Unii. 43% Francuzów, najwięcej w całej Unii Europejskiej, uważa, że kapitalizm jest w błędzie i potrzebny jest inny system. Sądzi tak tylko 9% Niemców, 19% Brytyjczyków, 29% Włochów i Hiszpanów. Ale 47% Francuzów jest jednak za kapitalizmem pod warunkiem regulacji i reform. To niewiele w porównaniu z Niemcami, gdzie pogląd ten podziela 75% obywateli, ale 47% zwolenników kapitalizmu to jednak niewielka większość w porównaniu z 43% przeciwników kapitalizmu. Francja jawi się w tym sondażu dokładnie taka sama jak po wyborach prezydenckich czy parlamentarnych, podzielona niemalże na pół. No i jak tu reformować i modernizować społeczeństwo, które tkwi w takim podziale? Wróćmy jednak do sondażu Eurobarometru, który odsłania przedświąteczne nastroje wobec kryzysu w Europie. 76% Francuzów, najwięcej w całej Unii, życzyłoby sobie coraz większej interwencji rządu w regulację działalności przedsiębiorstw. W Hiszpanii i we Włoszech tak myślących jest także ponad 70% obywateli, ale w Wielkiej Brytanii już tylko 56%, a w Niemczech 45%. Najwięcej Francuzów, 57%, chciałoby także ściślejszej kontroli rządowej nad wielkim przemysłem. Dla porównania tak myśli 40% Brytyjczyków i 31% Niemców. Francuzi są nie tylko najbardziej krytyczni, ale są także, co być może idzie w parze, największymi pesymistami. 64% obawia się, że najgorsze jest jeszcze przed nami. 87%, o 10% więcej niż średnia unijna, uważa, że gospodarka ich kraju jest w sytuacji niedobrej lub wręcz bardzo złej. 73% respondentów, o 30% więcej niż średnia unijna, widzi w globalizacji zagrożenie dla zatrudnienia i przedsiębiorstw krajowych, a 51%, o 20% więcej niż średnia unijna, uważa, że Unia Europejska nie chroni ich przed negatywnymi skutkami globalizacji. A oto konkluzja politologa Pascala Perrineux. Wielu Francuzów nie akceptuje rzeczywistości takiej, jaką jest i wolałaby ją zmienić, ale w przeciwieństwie do lat 30. XX wieku poszukanie rozwiązań alternatywnych
odbywa się bez podważania systemu politycznego. Protesty jawne i podskórne mieszczą się w postulacie reformy systemu gospodarczego i socjalnego. Nie ma to nic wspólnego z dążeniem do świetlanej przyszłości, które pogrążyło Europę lat 30. w ponurej scenerii totalitaryzmu.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Wszystko mija, wszystko przeminęło. Urodziłem się w czasach, gdy płyta 78-obrotowa jeszcze się kręciła. Umrę zapewne w czasach, gdy płyt jako takich już pewnie nie będzie, tylko wirtualne bajty w formacie lossless. Chyba że w ogóle odgrzebią nas za 1000 lat spod popiołów Wezuwiusza i długo się będą zastanawiać, do czego nam służyły te srebrzyste krążki z dziurką w środku i po co nam tego było aż tyle. 18 lutego zmarł w Wielkiej Brytanii w wieku lat 80 Christopher Rayburn. Jego nazwiska pewnie Państwo nie pamiętają, choć jeżeli macie w domu nagrania firmy Decca z ostatnich 40 lat, to Rayburna jest tam pełno. Należał do wygasającej, już wygasłej rasy wielkich producentów płytowych. W odstępie tygodnia zmarł zresztą jego kolega James Locke. Ich najsławniejszy szef z firmy Decca, John Culshaw, nie żyje już od blisko 20 lat. Rayburn przy nim zaczął karierę, należał bowiem do ekipy Decki, która od połowy lat 50. nagrywała legendarny, dzisiaj pierwszy na płytach pierścień Nibelunga Wagnera pod dyrekcją Scholtiego. Patronem ich wszystkich był Fred Geisberg, który zaczął jeszcze za życia Edisona, a podpisując serię kontraktów nagraniowych z największymi żyjącymi muzykami, od Caruza poczynając, stworzył właściwie klasyczną fonografię. Rayburn, wykształcony w Oksfordzie, był muzykologiem całą gębą. Dokonał wielu cennych odkryć, zwłaszcza w mozartologii. W czasie poszukiwań w wiedeńskich i praskich archiwach zaprzyjaźnił się ze swym rówieśnikiem Robinsem Landonem, wielkim znawcą Haydna. Podobno rywalizowali o rękę jednej damy i Rayburn przegrał. W roku 1958 wszedł na stałe do Decki już jako uznany badacz. Culshaw pisał o nim, że zrobił więcej nagrań operowych niż ktokolwiek na świecie, a były to czasy, gdy wielkie firmy miały swoje biura we wszystkich wielkich miastach operowych świata i wydawały kilka kompletów rocznie. Zawsze pasjonowało go wykonawstwo, uwielbiał wielkich muzyków, szczególnie śpiewaków, którzy odwdzięczyli mu się szacunkiem i zaufaniem. Pierwsze płyty Merlin Horn dla Decki, te, na których młoda Amerykanka partneruje w sposób niezrównany młodej Australijce Joan Sutherland, to właśnie Rayburn. Joan Sutherland i Marilyn Horne oraz londyńska orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Richarda Boninga. Fragment duetu Semiramidy i Arzace z drugiego aktu opery Rossiniego. Semiramida, jeden z zawrotnych przykładów wokalnej wirtuozerii na płytach, pochodzący z albumu Stulecie bel canta, nagranego 35 lat temu. Producent Christopher Rayburn nagrywał ze wszystkimi wielkimi muzykami stulecia. Szczególnie bliską współpracę nawiązał jednak chyba z Scholtym, którego spotkał pierwszy raz w roku 1958 jako członek ekipy nagrywającej niezrównaną po dziś dzień Arabellę Straussa z Lizą della Casa. Producentem był Calshow, Rayburn zaś reżyserował śpiewaków w studio, by uzyskać wymarzone efekty przestrzenne. Było to bowiem jedno z pierwszych nagrań operowych stereofonicznych. Wraz z Scholtym nagrali potem wiele innych rzeczy, szczególnie widowiskowego Kawalera z Różą sprzed lat 40. Nagranie, którego dźwiękowy blask nie przygasł po dziś dzień. Yvonne Minton jako Octavian, Helen Donet jako Zofia, filharmonicy wiedeńscy, na których Decca miała wówczas wyłączność, i Georg Scholti za pulpitem, fragment drugiego aktu Kawalera z różą Ryszarda Straussa. Jedno z ostatnich nagrań Reuberna, już jako zasłużonego emeryta, to znakomita również z Scholtim zrobiona Kobieta bez cienia Straussa. Carmen Scholtiego z Tatianą Trojano sprzed 34 lat to także Reuben, który z pewnością przyczynił się do opracowania wzorowego muzycznego tekstu tej problematycznej partytury. Tosca z Leontyną Price, Madame Butterfly z Mirellą Freni, Aida z Tebaldi i Bergoncim, wszystko z Karajanem za pulpitem, także Reuben. Podobnie jak druga Łucja z La Marmuru Sutherland z Pavarottim. Komplety koncertów Mozarta i Beethovena z Ashkenazim, to też on. Jak powiedziałem, śpiewacy Reuberna uwielbiali, wiedząc, że nikt tak nie zadba o ich artystyczne interesy jak on. Z wieloma przyjaźnił się osobiście. Zostawił po sobie trzy córki, które do chrztu trzymali kolejno Leontyna Price, Tom Krause i Marilyn Horn. To chyba o czymś świadczy. Może dlatego udawało mu się gromadzić przed mikrofonem ekipy zawrotne. Jak ta, która stanęła w londyńskim studio Kingsway Hall w sierpniu 1972 roku, by nagrać Turandot Pucciniego. Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Tom Krause, Mikołaj Giaurow, nawet Peter Pears w małej roli cesarza i Zubin Mehta za pulpitem. Koledzy z konkurencyjnych firm patrzyli na to z zachwytem i zazdrością. Non piangere più, sei un lontano
Thank you.
Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé jako Liu, Mikołaj Giaurow jako Timur, jako trzej mandaryni Tom Krause, Pier Francesco Poli i Piero de Palma. Turandot bez tego króla epizodów byłaby nieważna. Chór Johna Oldisa i londyńska orkiestra symfoniczna, a na podium Zubin Mehta. Nagranie Dekki sprzed 37 lat, producent Christopher Rayburn. Jako typowo brytyjski facecjonista wystąpił pod pseudonimem w małych rulkach kilku swoich nagrań operowych. Lord Barrymore, brytyjski szlachcic w nagraniu Zemsty nietoperza Karajana, to właśnie on pod nazwiskiem Omar Godnow, czyli Bóg wie co. Parę słów notariusza w Córce pułku z Sutherland i Pavarottim, to także on. Nim odszedł, popełnił jeden grzech ciężki, montując pierwszy stadionowy koncert trzech tenorów. Ciekawe, czy na szali przed Wiecznego, tam na górze, jego zasługi przeważyły. By poprawić bilans, zdążył jeszcze odkryć jeden z najpiękniejszych talentów wokalnych ostatniego dwudziestolecia. Pierwsze nagrane przezeń płyty Cecilii Bartoli wciąż budzą zachwyt. Thank you. cytaty Hilaria Zuzanny z czwartego aktu Wesela Figara, Cecilia Bartoli i Wiedeńska Orkiestra Kameralna, dyrygował Gerdy Fischer. Płyta nagrana w roku 1990, producent Christopher Rayburn, jeden z mistrzów światowej fonografii ostatniego półwiecza, który zmarł dwa tygodnie temu. Tymczasowe zastępstwo po nim i jego muzykalnych kolegach z wyobraźnią sprawują w większości firm płytowych głusi i ślepi księgowi nieznanego nazwiska i zasług. Gnieżdżą się na najwyższych piętrach wieżowców, adres nieznany. Po Rebernie pozostały setki niezapomnianych nagrań, po nich zostanie papierowe spaghetti półrocznych raportów finansowych w koszu na śmieci. Do usłyszenia. RFI.
Informujemy Państwa, że począwszy od soboty, 19 grudnia 2009 roku, RFI zaprzestaje nadawania audycji radiowych w języku polskim. Słuchacze odnajdą te programy na portalu internetowym www.rfi.fr lub www.rfi.fr/po-polsku aż do całkowitego zakończenia działalności RFI w tym języku.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Un samedi soir sur la terre.